swojego Syna. Jesteśmy jeszcze w zasięgu niemal tej tajemnicy, którą rozważaliśmy przez cały Wielki Post, że Chrystus wylał tę krew z rozlicznych swoich ran, a na końcu wylał ją ze swojego najświętszego, przebitego serca do ostatniej kropki. I nie spadła ta krew jakieś drogocenne naczynie, w którym można by ją było przechowywać, adorować i czcić, ale spadła po prostu pod ludzkie nogi. Najpierw na dziedzińcu Piłata, na miejscu biczowania, potem naznaczyła szkarłatnymi śladami długą krzyżową drogę przez uliczki kręte i ciasne starej Jerozolimy, aż po miejsce stracenia, gdzie po drzewie krzyża czerwonymi nitkami spływała powoli długi czas na skałę i ziemię miejsca stracenia. I wsiąkła w tę ziemię, zmieszała się z nią, została rozdeptana przez rozliczne stopy ludzkie i rozniesiona po świecie. W tych cząsteczkach i w tych drobinach roznieśli ją ludzie i nie ma takiej siły, która by mogła ją pozbierać, tę najświętszą relikwię, jaka kiedykolwiek była na tym świecie. Nie ma takich oczu, które mogłyby wypatrzyć, gdzie są te ślady i te pozostałości Chrystusowej krwi. Tylko Ojciec Nieba widzi. Widzi jak skrzące diamenty, jak drogocenne klejnoty, te cząsteczki rozrzucone, zdeptane i sponiewierane, i czyta je. Czyta to przedziwne pismo męczeństwa jego jednorodzonego Syna. On jeden słyszy tę modlitwę nieustanną, jaką modli się z tej ziemi rozniesiona, zdeptana, zmieszana z ziemią krew Jezusa Chrystusa. W ten sposób ziemia została poświęcona i pokonsekrowana, żeby się na niej mogły odbywać te święte tajemnice zbawiania człowieka. W ten sposób ta ziemia cała stała się jakby ołtarzem, na którym odbywają się misteria Boże i misteria ludzkie. Bóg nieustannym wysiłkiem swojej miłości i swojej dobroci szuka i naprowadza człowieka na święte ślady swojego Syna, a człowiek umyka przed ręką Bożą, zwłaszcza wtedy, kiedy widzi, że droga wskazywana przez Chrystusa jest trudna i ciężka, usiłuje albo w lewo, albo w prawo, byle tylko nie przejść przez ten punkt największego napięcia i trudności. I tak się dokonuje przez wieki ta nieustanna szarpanina pomiędzy Bogiem a człowiekiem, na tym wielkim ołtarzu świata poświęconym Chrystusowym męczeństwem. To jest chrześcijaństwo. To jest Kościół. Wszystko inne to są głupstwa. Przypadki. To są nieraz rzeczy potrzebne i konieczne w związku z tą ziemią i z doczesnością, ale tym ostatnim celem one bardzo mało mają wspólnego. Całe chrześcijaństwo i cały Kościół to jest to nieustanne mocowanie się. Kto kogo będzie prowadził? Czy Bóg będzie prowadził człowieka? Czy człowiek będzie prowadził Boga? Czy Bóg będzie dyktował człowiekowi drogi i prawa? Czy też człowiek będzie przekonywał Boga, że tak jest niedobrze i że lepiej by było, gdyby przesunął nieco granicę albo w lewo, albo w prawo i ułatwił drogi, usunął pewne przykazania, które zbyt wiele wymagają wysiłku. To jest chrześcijaństwo. A na dowód, że takie ono jest, również i na tej polskiej ziemi zaczęło się nie inaczej, tylko tak. Tak jak tam. Z tą tylko różnicą, że na miejscu Chrystusa stanął Jego uczeń. Wierny, wpatrzony w mistrza i na miarę swojego czasu, na miarę swoich potrzeb, na miarę okoliczności powtórzył całkowicie to, co zrobił Chrystus na Kalwarii. Mianowicie dał swoje życie za owce. Dał swoje życie za swoich powierzonych ludzi i wylał je bez granic, do końca. Wtedy, kiedy musiał stanąć przed królem i powiedzieć mu, jak niegdyś święty Jan Chrzciciel, chociaż koronę masz na głowie i chociaż jesteś najwyższy w tym królestwie, chociaż stanowisz prawa, nie możesz zapomnieć, że ponad tobą jest ktoś większy, jest Bóg. I nie wolno ci. Nie wolno ci deptać Bożych przykazań. Nie wolno ci krzywdzić człowieka, zwłaszcza tego człowieka, który jest słabszy, ubogi, bezradny, nieszczęśliwy, utrapiony, bo takimi najłatwiej jest poniewierać. Takich najłatwiej jest ciemiężyć. Takich, którzy nie mogą i nie umieją się bronić. Ale pamiętaj, że pasterzem najwyższym tych wszystkich biednych, ubogich, strapionych, skrzywdzonych jest sam Bóg i musisz się oglądać na słuszne prawa Boże i na słuszne prawa ludzkie. I za tę twardą mowę, jaką musiał wypowiedzieć święty Stanisław królowi, obudził gniew, spowodował sąd, wyrok, który król sam wykonał własnoręcznie. I znowu polała się krew. Tym razem na stopniach ołtarza. I znowu ludzie rozdeptali ją dosłownie, bo jak to w takich wypadkach bywa, wszyscy się rzucili. Jedni na ratunek, drudzy z ciekawości, porwali na ręce ciało umierającego biskupa i wynieśli je z kościoła, ale deptali po krwi. Umazali tą krwią swoje szaty i swoje buty. I roznieśli ją potem, tak jak tamci po Kalwarii, po Jerozolimie, to ci po Krakowie, po wszystkich ulicach, dróżkach i chodnikach, nie wiadomo gdzie, te cząsteczki Stanisławowej krwi konsekrowały ziemię polską. Konsekrowały ją po to, żeby i na tej ziemi mogły się dokonywać, jak na ołtarzu, tajemnice zbawienia za wielką, czasem za największą cenę. Na świadectwo, naśladectwo wierności temu zleceniu, które Chrystus zostawił wszystkim uczniom, a niektórym uczniom w szczególny sposób. Przykład wam dałem, żebyście czynili tak jak ja. I wy powinniście dawać życie za braci. Tak powiedział łaską swoją, oświeceniem, natchnieniem świętemu biskupowi z Krakowa. Nie uciekaj, nie udawaj, że nie widzisz, nie udawaj, że nie słyszysz płaczu i krzyku i jęku. Nie bądź obłudny, patrz otwarcie, co się dzieje i idź tam, gdzie trzeba, na to najtrudniejsze miejsce i powiedz w moim imieniu, że przykazania Boże obowiązują wielkich i małych, że przykazania Boże obowiązują największych, najsilniejszych, tych, co się nikogo na tym świecie nie boją, że obowiązują również w całej rozciągłości i nie ma dyspensy dla koronowanych. Tak jak nie ma jej dla bogatych, tak jak nie ma jej dla ubogich i dla nędzarzy, chociaż czasem sobie człowiek myśli, że chyba dla tych ostatnich to może Pan Bóg przymknie trochę oczy, bo tyle jest udręki, utrapienia i cierpienia tam na dole, że oni już czasem tracą zdrowy rozsądek i nie umieją czytać Bożego prawa. Nie umieją. Nie dlatego, żeby nie chcieli. Tylko skutkiem nacisku i ciężaru życia i trudności życia miesza im się zdrowy rozsądek i zdrowa myśl. Bo jeżeli już jest gdzieś dyspensa od przykazania Bożego i od prawa Bożego, to chyba tam, ale nigdy na górze. A nam się bardzo często zdaje, że jeżeli nie potrzebujemy się nikogo bać na tym świecie, to nie potrzebujemy się również bać i Pana Boga. A tymczasem z tego męczeństwa Stanisławowego idzie upomnienie, idzie świadectwo, że przykazania Boże i prawa Boże są dane na to, żeby je zachowywano i żeby ich przestrzegano nawet wtedy, kiedy są bardzo trudne, kiedy są trudne do krwi, aż do oddania życia, że Panu Bogu nigdy nie można powiedzieć odwołaj i przesuń ten palic, żeby było łatwiej. Bo Chrystus, jednorodzony Syn Boży, może i ma prawo stanąć przed każdym ludzkim sercem i przed każdym ludzkim sumieniem i powiedzieć: a ja, twój Bóg i Zbawiciel, nie mówiłem, że za trudno. Wtedy, kiedyś mi wbijał twoje gwoździe w moje żywe ciało, w moje ręce i nogi. Ja nie mówiłem, że za trudno. Wtedy, kiedyś mi kazał wisieć przez 3 godziny i 3 godziny konać, czekając, aż się wysączy ostatnia kropla krwi z moich żył. Nie powiedziałem wtedy, że za trudno. I dlatego mam prawo zamknąć ci usta i powiedzieć ci: ja odmierzam stawkę twojego trudu. Ja wiem, na co cię stać. Ja też wiem, kiedy trzeba do ciebie przyjść. Kiedy z trudu tym dlejesz. Ja wiem, kiedy trzeba cię chwycić za rękę. Ja również wiem, kiedy cię trzeba wziąć na ręce, jak małe dziecko, i przenieść przez najtrudniejsze odcinki życia. Ja to wszystko wiem. Ale ja wiem również, że droga sprawiedliwości nie może być przesunięta ani na lewo, ani na prawo, tylko musi iść tak, jak ją wykreślił Ojciec z nieba, Wszechmogący Bóg. W бо каждый человек в якомсь сенсе есть мученником, ежели есть христианином. Są męczeństwa krwi, tak jak męczeństwo Stanisława Świętego, jest męczeństwo uczciwego, sprawiedliwego, prawdziwego życia według Bożych przykazań. Bo z tymi przykazaniami to jest tak, że w pewnym okresie życia wszystko jest prościutkie i łatwiutkie i nawet przyjemne i nawet radosne. A potem przyjdzie taka chwila, nie wiadomo dlaczego i skąd, że to samo przykazanie staje się śmiertelnie trudne. Takie ciężkie jak Chrystusowy krzyż, takie gorzkie jak kielich z ogrojca. I że człowiek ma ochotę gryźć własne palce. Kiedy ma ochotę się zbuntować i powiedzieć, nie pójdę dalej. To jest męczeństwo, którego nie uniknie żaden dorosły chrześcijanin. Gdzieś ono cię tam dopadnie, żebyś dał świadectwo, że Pan Bóg dla ciebie jest ważniejszy, aniżeli wszystko inne. Że jeżeli niewinny i najświętszy jednorodzony Syn Boży za Twoje zbawienie dawał swoje męczeństwo aż do śmierci krzyżowej, jeżeli tylu męczenników po Nim poszło w Jego ślady i za zbawienie dawało swoje życie, to Ty też nie dostaniesz Królestwa Bożego za nic. A czasem my jesteśmy właśnie tacy. Na wszystko potrafimy dać. Na elegancki dom dać. Na meble błyszczące dać. Na telewizor i na auto i na wszystkie inne rzeczy na tym świecie. Jeszcze w wielu innych wypadkach dać szeroko ręką. Ale za Królestwo Boże, za tę perspektywę życia, które czeka po zmartwychwstaniu, za to jest, nie chcemy dać, jesteśmy tu skąpcami, nieraz obrzydliwymi skąpcami. I dlatego, gdyby nam święty Stanisław w tej chwili mógł powiedzieć trzy słowa, dwa słowa, to by nam powiedział swój testament. Zachowuj trudne przykazania. Zdecyduj się na męczeństwo uczciwego życia. I nie udawaj, że nie widzisz, że kłamstwo jest kłamstwem, że oszustwo jest oszustwem, że zdrada jest zdradą, że podłość jest podłością. Nie udawaj, że nie widzisz. Bo tyle zdrowego rozsądku to ty masz. Masz. Dlaczego masz? Jaki jest dowód? Bo nie chcesz, żeby cię okłamywali. Nie chcesz, żeby cię poniewierali. Nie chcesz, żeby cię zdradzali. Tylko walczysz o prawo zdrady dla siebie. O prawo kłamstwa i nieuczciwości dla siebie. O prawo złodziejstwa dla siebie, ale nie chcesz tego prawa przyznać innym. Ty wiesz o tym dobrze i dlatego zdecyduj się tylko przez męczeństwo, przez trudną drogę. Tak jak to Chrystus nazwał, przez niesienie krzyża wchodzi się do Królestwa Bożego. I dlatego, żeby to moje mówienie było jakieś praktyczne, chcę wam zostawić z tego jubileuszowego nabożeństwa w 900-letnią rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Stanisława takie trzy zadania. Trzy zadania związane z zachowaniem przykazań fundamentalnych. Pierwsze zadanie dotyczy młodych chrześcijan. tych 18-20-letnich dziewcząt i chłopców. A zadanie to konkretyzuje bardzo prosto. W pytaniu: powiedzcie mi, młodzi przyjaciele, co się stało z czystym, uczciwym narzeczeństwem w chrześcijańskim społeczeństwie dzisiejszego czasu? Gdzie się podziały te delikatne, te uczciwe, te sprawiedliwe myśli, czyste, szanujące godność młodego człowieczeństwa i czystość? Gdzie się to podziało? Ja wiem, żeście się znaleźli w bardzo trudnej sytuacji, bo z lewa i z prawa sugerują wam i podstawiają modele życia nowe. Modele życia takie, że z tego, co się dzisiaj mówi, już nie mówię o tym, co się myśli, ale z tego, co się mówi i co się czyni, wynikałoby, że Pan Bóg wykreślił 6 przykazanie z kamiennych tablic. A to przecie tylko Mojżesz stłuk ze złości kamienne tablice. Pan Bóg mu kazał na nowo je wypisać. Na nowo. Z 6 przykazaniem włącznie. 6 przykazanie zresztą nie jest tylko zakazem, tego ci nie wolno i tamtego ci nie wolno, tylko jest świętym zobowiązaniem Pana Boga. Będziesz szanował, młody człowiecze, młoda dziewczyno i młody chłopcze, będziesz szanował moje dzieło, bo ja wymyśliłem, nie tyś wymyślił. U ptasie jeden, zachowujesz się tak, jakbyś sam siebie stworzył i jakbyś wiedział, co temu stworzenie jest najbardziej potrzebne. Ja jestem inżynierem twojego człowieczeństwa. Ja wiem, kiedy te sprawy przynoszą szczęście, kiedy przychodzą na dobro. Czy ty wiesz o tym, że to jest wielki i święty posag? Twoja młodość, twoja piękno, twoja atrakcyjność i wszystkie te sprawy to jest wielki, święty posag na prawdziwe życie, które powinieneś przynieść swojemu narzeczonemu i swojej narzeczonej na stopnie ołtarza i powiedzieć: Panie Boże, po trudnej drodze, za cenę cierpienia i wyrzeczenia przyniosłem jednak to, coś mi dał, po to, żebyśmy już nie we dwoje, ale we troje z twoją łaską i z pomocą zbudowali szczęśliwe życie. Jak wy zaczynacie budować jakikolwiek dom na mieszkanie, to najpierw to miejsce usprzątacie, żeby tam gnoju nie było, żeby wam potem przez cały czas nie śmierdziało z tych fundamentów. Bo każdy z was to wie, że dom powinien stać na czystym miejscu. A po co kładziecie na fundamentach i pod fundamenty tej najbardziej własnej sprawy, jaką jest wspólne życie, po co kładziecie rzeczy, których się sami wstydzicie, które są świadectwem przeciwko wam? Na szczęście Pan Bóg w swojej dobroci jakoś to tam potem wszystko łata, przebacza, ugłaska, oczyszcza. Ale czyni to już tylko dlatego, że jest nieskończenie miłosierny, z tym przeświadczeniem, że jego dzieci zmarnowały to piękne, pierwsze, najpiękniejsze, najważniejsze uzdolnienie, to wyposażenie. Dlatego pamiętajcie, bo wam tego, zdaje się, nikt nie mówi. Rodzice przestali mówić i inni starsi też przestali mówić. I niestety zaczynają mówić i podpowiadać wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie. I w radio, i w telewizji zwłaszcza dzisiaj pokazują już to wszystko tak, jakby zdrada i poniewierka człowieczeństwa w tej dziedzinie była czymś zupełnie normalnym i zadowolony. Nie ma właściwie żadnych granic. Niczego się już od człowieka nie wymaga. Wszystkie drzwi mu się otwiera na jego własne nieszczęście. Drugie zadanie to już jest dalszy ciąg. To jest uczciwe, sakramentalne małżeństwo. Sakramentalne. Bo znowu te sugestie ze wszystkich stron, te podpowiadania. I taka jeszcze niestosowana, ale już myślana mądrość. Już mówiona mądrość. A to ta było tak dawno. A dziś to właściwie jest wszystko jedno. I cywilny jest dobry, i kościelny jest dobry. Jak ci to wypadnie? Ja się zastrzegam, że ja tu wcale nie występuję przeciwko zarządzeniom władz świeckich. Żeby mi nikt potem nie tłumaczył, to, co wam nakazują urzędy świeckie w dziedzinie małżeństwa cywilnego, zróbcie do ostatniej kropki. Tylko pamiętajcie, że ponad urzędnikiem cywilnym jest Pan Bóg. I że On powiedział: człowiecze, ty przecie jesteś mój. Mój obraz i moje podobieństwo. Jakbyś ty ukradł artyście jego obraz w pracowni, to cię milicja będzie ścigać, boś wziął rzecz nie swoją. Jakbyś wyprowadził w to czy owo zwierzę z cudzej obory czy stajni, to cię wszyscy okrzyczą za złodzieja. A ty mnie chcesz ukraść, człowieka, mój obraz, moje podobieństwo, człowieka, który jest pokonsekrowany krwią mojego Syna, chcesz go wziąć w imię własne, nie ma takiej mocy. I nie ma takiej siły, nie ma takiej władzy, żeby człowiek mógł we własnym imieniu wziąć człowieka na taką bliskość. Tylko Bóg może dać człowieka człowiekowi. To się nazywa sakrament. Kiedy dwoje ludzi przychodzi i mówi: wybrałem sobie ją, zastanowiłem się, a teraz przyszedłem do ciebie, żebyś mi go dał, żebyś mi ją dał, ty sam, mój Bóg, bo ten człowiek jest twój, jest darem swojej ręki. I tu się znowu nic nie zmieniło. Bo ludzie sobie powtarzają: a takie czasy przyszły. W tej dziedzinie nie ma czasu. U Boga 1000 lat jest jako dzień, a dzień jak 1000 lat. Bo dla was są czasy. Zresztą dużo tych czasów jest. 30 lat. 30 lat. Nawet nie czas jednego pokolenia. A już usiłujecie głosić w oparciu o te czasy, co minęły, nową mądrość. Że można człowieka wziąć Panu Bogu i zrobić z nim, co się człowiekowi drugiemu podoba. Przecie rodzina, jak wam pewnie na misjach mówiono, to jest domowy Kościół Jezusa Chrystusa, spełniający Jego posłannictwo. Chrystus mówi do młodego człowieka, męża, i do młodej żony: wy jesteście moim językiem. Ja już dziś nie głoszę Ewangelii, ale wy ją będziecie głosić. Małym dzieciom, w życiu, które pomiędzy was wyjdzie, powiecie tajemnicę Królestwa Bożego zamiast mnie. Bo zanim ksiądz dostanie to dziecko wasze w ręce, to ja tam powinienem wejść przez was. Dzięki wam. Ja się tam powinienem zakorzenić. I dlatego katechizacja rodzinna jest czymś, czego nic nie zastąpi. Ksiądz też nie zastąpi. Bo to się ciągle powtarza. To dzieci nam mówią. Małe dzieci nam mówią. Żeby nam to rodzice pomagali. żeby nam to rodzice pokazali, żeby nas to rodzice prowadzili z przekonaniem. Oni tylko krzyczą, oni tylko rozkazy wydają, oni tylko szturchańce dają, ale my nie czytamy w ich postępowaniu, w ich życiu prawdy, że oni są do końca przekonani o tym, że Bóg to jest Bóg Najświętszy. A my byśmy chcieli tę prawdę wyczytać nie tylko z książki, ale z ich życia. Po to, żeby ten rodzinny dom był godność. Gdzie się podział wstyd? Gdzie się podziało poczucie honoru? Wszystko zostało zatrute i obcięte, bo ta trucizna ma to do siebie, że wszystkie najszlachetniejsze sprawy człowieku obcina i guszy. Że człowiek przestaje się wstydzić tego, czego się powinien wstydzić, a zaczyna się chlubić tym, czego się powinien wstydzić. To przecież wystarczy iść za taką gromadą młodych, nieraz rozpitych chłopców. Jak oni mówią? Co oni mówią? Z najgłębszego dna tej kloaki ludzkiej wyciągają najobrzydliwsze słowa i chlastają nimi na lewo, na prawo i poczytują sobie za honor. Im brzydsze słowo powie, im bardziej człowiekowi ubliży, tym wyżej głowa, wyżej czoło. Co się stało? Obraz Boży został zadeptany, a obraz szatana, buntownika, został postawiony wysoko. Pan Bóg zostawił przykazania i wskazania: będziesz do mnie podobny w życiu, bo jest podobny od początku mój obraz. Co się z tym dzieje po tym? Jak będzie wyglądać, moi drodzy, przyszłość tego narodu? Czy wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, jak łatwo jest kierować narodem pijaków? Jak łatwo jest rządzić narodem pijaków, że można ten naród zaprowadzić wszędzie? Naród zapijaczony, bezrozumny, który stracił honor, można wszędzie zaprowadzić. Co z tą Polską zrobicie? Przecież jeszcze niedawno za tę Polskę płynęła krew i tutejszych ludzi. Ludzi, których ja pamiętam. Prawdziwa, żywa, jakoś też męczeńska krew za sprawy narodu. Dlaczego zalewacie to wszystko teraz potokami łódzkimi? Wy tak nieraz mówicie o tym swoim papieżu z Polski. Wiecie, co o nim napisali 3 tygodnie temu w gazetach na Zachodzie? Że ty jesteś z narodu pijaków? My się dobrze znamy. My wiemy o tym, że ty po każdym posiłku, po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji pijesz szklankę wódki. Bo jakże byś mógł inaczej? Przecież taki jesteś. Wszyscy tam są tacy. Myśmy tam byli. Myśmy tam patrzyli, piszą. Myśmy to na własne oczy widzieli. Myśmy widzieli, że twój wybór święcono pijackimi orgiami po karczmach i restauracjach. My to wiemy. Tak piszą. A papież to czyta. Czyta widać wszystko, bo co ma robić? I myśli sobie, no to mi moi rodacy wysmażyli. Wysmażyli mi podarunek. Taki podarunek. I papież odpowiada na to po swojemu. Mówię, powiedzcie mojemu narodowi, że ja, ojciec chrześcijaństwa, posyłam swoje błogosławieństwo każdemu Polakowi, który zacznie drogę odwrotu. I że będę się za nich wszystkich modlił. Niech oni to wiedzą, że ja to wiem. Ja, papież, że ja to wiem, że mnie to boli, i że bardzo pragnę, żeby mój naród podniósł głowę, żeby się mój naród nie tarzał w błocie, żeby mój naród nie szargał swojego polskiego honoru, bo to jest wielka rzecz. Chrześcijański naród przecież, ochrzczony naród, znaczony tyle razy krwią Chrystusową w każdej komunii świętej. Moi drodzy, nie myślcie sobie, że ja to tylko tu do was mówię, żeby wam dokuczyć, ponieważ jesteście moimi rodakami. Ja to wszędzie mówię. Wszędzie mówię, bo się boję, żeby mi Pan Bóg kiedyś nie powiedział, cóżeś ty był za pasterz, cóżeś ty był za biskup. Kiedyś patrzył i słyszał i widział i milczałeś. Spuszczałeś oczy i udawałeś, że nie widzisz. Tamten Stanisław krew dał i życie dał, żeby powiedzieć prawdę. Musisz mówić prawdę. Nie, to też jest ciężko. Mówić do ludzi takie rzeczy. Ale nie mogę inaczej. Nie mogę nie mówić. Weźcie sobie to do serca, nie jak ode mnie, tylko jak od świętego Stanisława, który właśnie mówi swoim męczeństwom, że droga za Chrystusem jest trudna. I zdecydujcie się, każdy według własnej sytuacji, na to męczeństwo chrześcijańskiego życia. I te wszystkie postanowienia złóżcie teraz w czasie tej mszy świętej na ołtarzu, obok ciała i krwi Chrystusa. Niech to Pan Bóg weźmie w swoje ręce i niech się coś w tym narodzie obudzi. Wierność Chrystusowi i wierność Bożemu przykazaniu. Niech się obudzi na nowo. Niech owce idą za pasterzem. Niech owce nie będą mądrzejsze, aniżeli pasterz Chrystus. Bo On przyszedł na ten świat, żeby zaświadczyć swoją miłość ofiarną śmiercią. Większego świadectwa nie mógł dać. Niechże więc świadczy i życie uczniów, choć o tej odrobinie miłości i wierności, która czasem pobłądzi, ale się nawraca i wie, dlaczego idzie za nim. Amen.